Moi drodzy, chciałbym, abyśmy się pomodlili o Wieśka i o Wiesię i o Janka, aby wyszli tutaj do przodu. Myślę, że przyjmiemy ich do Bożej rodziny. Halleluja. Chwała Jezusowi. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tej trzeciej osobie, która przyjęła chrzest. Jest to też nasza siostra w Chrystusie, która powierzyła swoje życie Jezusowi, też uczęszcza do nas do punktu misyjnego w Zebrzydowicach od kilku lat i tam w Dziwnówku również zapragnęła, aby przyjąć chrzest w zupełnie takim ostatnim momencie. Jej mąż powierzył swoje życie Jezusowi dzień wcześniej, ten, który to wszystko nagrywał. Także chwała Panu. Może poproszę też starszych zboru, abyśmy podeszli wszyscy i powierzyli Wiesię i Janka Panu. Muszę zebrać myśli. Nasz punkt misyjny działa od lutego zeszłego roku, czyli już można powiedzieć półtora roku prawie. I to jest pierwszy nasz chrzest, że tak powiem. Chwała Panu. Jestem wdzięczny Bogu za to, co Bóg działa, co Bóg czyni tam właśnie w Zebrzydowicach. Wierzę, że modlicie się o to. Dziękuję Wam. Chwała Panu. A teraz już chciałbym dzielić się z Wami Bożym Słowem. Będę czytał z listu do Galacjan, list do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. List do Galacjan, 5 rozdział i 1 wiersz. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wolność to jest to, czego wszyscy pragniemy. To jest to, czego pragną wszyscy ludzie na tym świecie. Pragną wolności. Najlepiej rozumieją to ci, którzy w jakiś sposób są pozbawieni tej wolności. Gdybyśmy zapytali człowieka, który odsiaduje jakiś wyrok w więzieniu, czego pragnie, myślę, że 99% albo i 100% powiedziałoby wolności. I gdybyśmy zapytali ludzi, którzy są w jakimś ograniczeniu swobody, są takie kraje na tym świecie, na tej ziemi, takie miejsca na ziemi, gdzie ludzie są pozbawieni tej wolności i oni tęsknią, pragną tej wolności. Ale myślę, że nie tylko o taką wolność chodzi. Nie tylko o taką wolność od jakiegoś fizycznego, powiedzmy, jakiegoś ograniczenia swobody, nie wiem, poruszania się, powiedzmy, czy wypowiadania się, ale człowiek pragnie tej wolności wewnętrznej. Każdy człowiek chce być wolny, że tak powiem, od czegoś. Wielu ludzi jest zniewolonych różnymi uzależnieniami, jakimiś opresjami, jakąś presją, tak? Ludzie pragną wolności. I często ta wolność w jakiś sposób jest źle pojmowana, a więc poprzez to pragnienie wolności czasami ludzie mogą się, można się, to każdemu grozi, wplątać w niezłe tarapaty. Można po prostu, pragnąc wolności, zostać zniewolonym. Dlatego wolność, ta prawdziwa wolność, ona ma pewne ograniczenia. To jest może taki paradoks, może taka sprzeczność. Ale ta prawdziwa wolność ma pewne ograniczenia, które mają nas chronić, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo. I to jest ta prawdziwa wolność. Czasem można usłyszeć takie sformułowanie: nie mów mi, co mam robić, jestem wolny, mogę robić, co chcę. Ale przez to, że można robić, co się chce, można ulec zniewoleniu. I myślę, że ludzie, którzy mieli problem z jakimś uzależnieniem, mogą to potwierdzić. Na początku byli wolni, wszystko było pod kontrolą, ale później już nie było tak pięknie. Później może człowiek pragnąć tego ograniczenia, tych ram, ale ich nie ma. Jest tylko zniewolenie. Jest tylko zniewolenie. Dlatego ta prawdziwa wolność, ona ma ograniczenia. Te ramy dane przez Boga. Słowo Boże mówi w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale: jak ludzie wolni postępujcie. Jak ludzie wolni postępujcie, a nie jak tacy, którzy wolność mają jako przykrywkę zła, tak parafrazując własnymi słowami. W liście do Galacjan również czytamy o tym, w tym rozdziale 5, w 18 wierszu. Wy zatem do wolności zostaliście powołani, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. A więc wolność, ale ta właściwie rozumiana, ta Boża wolność, ta wolność ograniczona Bożym prawem, Bożymi zasadami, to jest ta prawdziwa wolność. Wolność polega na tym, że ja nie robię, czego chcę, ale jestem wolny, aby nie robić pewnych rzeczy, aby nie robić tego, co Bogu się nie podoba, co mi szkodzi. Jestem wolny, aby tego nie robić. Nie wolny, żeby to robić, ale wolny, żeby tego nie robić. I moi drodzy, na tej drodze za Panem, jako ludzie wierzący, to życie z Bogiem to jest walka. To jest ciągła walka. Czytamy w liście do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami w okręgach niebieskich. A więc nasze życie to walka, to wojna, powiedziałbym. I diabeł nie odpuści, on nie odstąpi od nikogo z nas. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, ale diabeł nie odstąpi. Diabeł będzie ciągle próbował pozbawić ciebie i mnie wolności. On chce zniewolić człowieka. On chce go pozbawić wolności. Nawet tu, kiedy siedzimy na tym miejscu, diabeł ma przystęp do naszych myśli. Nie wiem, jak to u was działa, ale kiedy siedzę w ławce, czasem diabeł ma przystęp do moich myśli. Może i teraz, w tej chwili, tak się dzieje. Może myślisz sobie, co on gada? Wolnym to wolnym. Być wolnym to znaczy być wolnym. I już maluje ten fałszywy obraz w naszym umyśle. I moi drodzy, diabeł chce nas pozbawić tej wolności. On nie odstąpi i będzie ciągle przychodził. Dlatego apostoł mówi: dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. To jest obietnica. Ale jeżeli nie dasz odporu diabłu, jeżeli nie sprzeciwisz się szatanowi, on nie ucieknie. Nie ucieknie. Dlatego toczymy bój. Dlatego walczymy. I w tym naszym życiu chrześcijańskim zagrażają nam takie różnego rodzaju zniewolenia, niewole. Czytamy w tym pierwszym wierszu 5 rozdziału listu do Galacjan: ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej, w tej wolności, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Trwajcie w niej. Więc naszym właściwie zadaniem jest trwać w wolności. To my trwamy w wolności. My musimy trwać w wolności, jeżeli chcemy oglądać Boga w swoim życiu. Są takie proste rzeczy, żeby być przy Bogu, żeby trwać w wolności. pielęgnować ten swój duchowy ogród swojego życia. Pielęgnować, żeby go nie zarosły chwasty, żeby tam ten konkol nie zaczął rość i żeby nie zagłuszył tego ziarna w nas, które jest zasiane. Słowo Boże, modlitwa, społeczność. To są takie elementy zupełnie proste, ale czasami trudne do wykonania. Jakże często jest problem, żeby sięgnąć po Boże Słowo, żeby zagłębić się w Nim, żeby przeczytać. Jakże często jest problem, żeby się modlić, a nawet żeby przyjść do społeczności. Diabeł zawsze będzie dawał tysiące różnych ważnych powodów do tego, żeby nie rozwijać się duchowo. A wtedy przychodzi zniewolenie. Wtedy możemy popaść w jedną z kilku niewoli. Ja chciałbym parę słów o tych niewolach, zniewoleniach, czy też jarzmach niewoli powiedzieć. Pierwsza niewola, jaka zagraża, czy też jarzmo, jakie zagraża człowiekowi wierzącemu na drodze za Panem, to jest powrót do świata. Jest to drastyczne stwierdzenie, ale tak jest. Słowo Boże mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nasza pewność zbawienia polega na tym, że gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, teraz, w tym momencie, to mogę powiedzieć, jestem zbawiony, będę z Nim. Ale gdybym miał powiedzieć, że nigdy nie odejdę od Boga, że zawsze będę przy Nim trwał, że do końca życia będę Mu służył i kiedy umrę, to pójdę do nieba, to zastanawiam się, czy byłoby to słuszne. Czy nie lepiej ufać Panu, czy nie lepiej modlić się, trwać w Bożym Słowie, oczekiwać na łaskę Bożą, na Jego działanie. Co Boże mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Myślę, że to nie tylko dotyczy tego okresu wielkiego ucisku, gdzie to słowo zostało dosłownie użyte, ale dotyczy to naszego życia. Pamiętamy Piotra, który mówił, przenigdy, choćby cię wszyscy inni opuścili, choćby się wszyscy inni zaparli ciebie, ja nigdy. Lepiej ufać Bogu, lepiej na Nim polegać, a nie na własnych siłach. Wiele razy byłem świadkiem ludzi, którzy się tak ledwo nawrócili i mówili, że on już do końca życia, że on już nigdy nie odejdzie od Boga. A jednak stało się tak, że dzisiaj ich nie ma. Dlatego Słowo Boże mówi, że pycha kroczy przed upadkiem. Takie sformułowanie, że ja nigdy, choćby inni, to ja nigdy, jest podsycone pychą. A więc takim obrazem tej niewoli tego świata, tego życia w niewoli, w tym świecie, przed nawróceniem jest Egipt, ta niewola egipska. Pamiętamy Izrael, Jakub ze swoją rodziną, przyszedł do Egiptu, tą sytuację, tą historię o Józefie. Znamy wszyscy dokładnie, kiedy to Józef został sprzedany do Egiptu i to wszystko tak wspaniale było zaplanowane, zareżyserowane przez Boga, aby uratować jego rodzinę, ten ród, ten lud izraelski, ten naród, który miał się utworzyć w Egipcie. I Izraelici przyszli, Jakub ze swoją rodziną, przyszli do Egiptu i zaczęli tam mieszkać. Na początku było wszystko wspaniale. Ziemia Goszen, urodzajna, najlepsza w Egipcie. Faraon, który sprzyjał Józefowi. Ale Faraon umarł, Józef umarł. Życie toczyło się dalej. Upłynęło 100 lat, później 200 lat. Izrael zaczął przyjmować to wszystko, co w Egipcie miało miejsce, te wierzenia, ten sposób życia, sposób myślenia i coraz bardziej popadał w niewolę, coraz bardziej był uciskany, w coraz większej ciemności żył. I oto pojawił się Mojżesz, który ten lud wyprowadził. Wyprowadził go do ziemi obiecanej. To Bóg sprawił, Bóg wybrał Mojżesza. I to jest taki obraz. Egipt jest obrazem naszego starego życia, jest obrazem tego świata. A Mojżesz jest typem Jezusa Chrystusa. Zresztą nawet Mojżesz powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. I Pan Jezus jest tym, który wyprowadza nas z tej ciemności Egiptu, który daje nam nowe życie, który daje, wprowadza nas do tej ziemi obiecanej, do tego nowego życia wspaniałego. To Pan Jezus czyni. On wyprowadza z Egiptu. On wyprowadza z tej ciemności. To jest taki dziwny zbieg okoliczności, bo Egipt dosłownie znaczy czarny. A Słowo Boże mówi w pierwszym liście Piotra, że Bóg wyzwolił nas z ciemności i przeniósł do cudownej swojej światłości. Egipt, czarny, ciemny. To jest symbol świata, symbol tego starego życia. I moi drodzy, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, to wszystko było wspaniale. Bóg mocną ręką wyprowadził ten naród. I tak samo jest w naszym życiu, tak samo jest w życiu wierzącego człowieka. Oto Bóg uczynił cud, cud nowego narodzenia, cud nowego życia. Wprowadził cię do tej ziemi obiecanej. I wszystko na początku może wyglądać wspaniale, może wyglądać dobrze, ale kiedy nie pielęgnujemy tego życia duchowego, kiedy nie pielęgnujemy tej relacji z Bogiem, przychodzi diabeł z oskarżeniami, z kłamstwami i on oszukuje nas. I wtedy pojawia się myśl, a właściwie ten czosnek i ta cebula w Egipcie to było takie dobre, a tu w tym życiu z Bogiem czasem pojawiają się problemy, czasem pojawiają się przykrości. Nawet psalmista mówi w psalmie 73, że omal nie pośliznęły się nogi moje, gdyż zazdrościłem bezbożnym ich drogi. Moi drodzy, jest taka pokusa, aby właśnie myśleć sobie, no ja jestem wierzący, powinno wszystko się układać jak z płatka, a tutaj same problemy, same doliny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I te myśli podsyca diabeł, podsyca szatan. A wtedy przychodzi myśl, a może by tak udać się do Egiptu? Może tam poszukać pomocy? Może tam skorzystać z rady? W Księdze Izajasza w 30 rozdziale jest takie słowo, które mówi w ten sposób. Udają się w podróż do Egiptu, nie zasięgając rady ust moich, aby się uciec pod opiekę Faraona i aby się schronić w cieniu Egiptu. Lecz opieka Faraona będzie dla was zawstydzeniem, a pohambieniem ucieczka w cień Egiptu. Faraon jest tutaj symbolem szatana. Egipt jest symbolem świata. Nie ma tam po co iść. Tam nic dobrego nas nie spotka, moi drodzy. Słowo Boże mówi, że kto rękę przykłada do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest mnie godzien. Musimy spalić te wszystkie mosty za sobą. Żadnych mostów, żadnych kładek przez Morze Czerwone. Egipt został za morzem i tam musi pozostać. Żadnych powrotów. Żadnych powrotów. Ale jeżeli ta relacja z Bogiem osłabnie, wtedy grozi człowiekowi wierzącemu powrót do niewoli. Powrót do niewoli egipskiej. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy człowiek zostawi sobie taki gwóźdź w futrynie wbity, to przyjdzie diabeł i powiesi na nim swoją marynarkę. Przyjdzie diabeł i powiesi na nim swój płaszcz. Nie możemy zostawiać żadnych gwoździ wbitych w futrynę. Pamiętam, mój brat wiele lat temu przyjął Pana Jezusa do swojego serca. I parę miesięcy widziałem, że był taki radosny, cieszył się tym nowym życiem, ale w pewnym momencie przyszedł taki lekko podchmielony i powiedział, wiecie, ja jednak nie mogę zrezygnować z tej pianki na piwie. Ta pianka na piwie. To był ten gwóźdź. To był ten gwóźdź. Z powodu tej pianki na piwie. Mój brat wtedy odszedł od Boga. Wierzę, że powróci. Modlę się o niego. Ale moi drodzy, często tak jest w życiu chrześcijanina, który przychodzi do Jezusa, który się nawraca. On zostawia sobie taki gwóźdź w futrynie wbity. On zostawia sobie tą piankę jeszcze z piwa. Nie może tak być. Żadnych kładek, żadnych mostków, nawet jednoosobowych przez Morze Czerwone do Egiptu. Bo inaczej grozi nam niewola. A Słowo Boże mówi, Pan Jezus powiedział, że kiedy człowiek przychodzi do Jezusa i to jego mieszkanie, jego serca jest oczyszczone i wymiecione, wtedy diabeł sprowadza ze sobą siedmiu silniejszych jeszcze od siebie i gorszych. I stan tego człowieka jest gorszy niż poprzednio. Ale nie tak od po prostu. Wtedy, kiedy ten człowiek zostawi ten gwóźdź. Może być to mieszkanie wymiecione, ale ten gwóźdź tkwi w futrynie. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Po co ta pianka z piwa? Po co to? To prowadzi do niewoli. Może prowadzić do niewoli. Diabeł nie idzie na kompromisy. Drugi rodzaj niewoli. Niewola babilońska jest odpowiednikiem tego, co chcę powiedzieć. Jest takim tłem do tego, co chcę powiedzieć. Niewola babilońska, Babilon, to w ogóle znaczy pomieszanie, zamęt. Słowo Babilon pochodzi od słowa Babel. My pamiętamy, co tam miało miejsce. Wtedy zostały pomieszane języki ludzi, aby mogli się rozejść po całej ziemi. Wtedy zostały pomieszane ich języki, aby wola Boża została wypełniona. Ale dzisiaj, moi drodzy, to słowo Babilon, pomieszanie, oznacza zupełnie coś innego. Oznacza pomieszanie wszelkich wartości. Oznacza pomieszanie czy wkładanie do jednego worka wszystkiego. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Ale tak nie jest. Boże Słowo mówi zupełnie coś innego. Pismo Święte mówi, że jest tylko jedna droga. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem i on powiedział, że Budda nauczał tego samego, co Jezus. Budda był człowiekiem. Umarł i tam został. Pan Jezus był Bogiem. Umarł i zmartwychwstał. A poza tym Budda wcale nie nauczał tego samego, co Jezus. Moi drodzy, i ta niewola babilońska, ona ma jakby takie dwa odpowiedniki, czy dwoma takimi rzeczami się charakteryzuje. Po pierwsze, dochodzi do takiego zupełnego pomieszania. Wszystko wolno, wszystko jest możliwe. Wszystkie drogi prowadzą do Boga. Wolność, taki New Age. Ale drugi aspekt tej niewoli możemy zaobserwować tak jak u Izraelitów, którzy zostali uprowadzeni do tej niewoli. Psalm 137 mówi o tym, 138, może przeczytam to. Tam czytamy, nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i nasze harfy zawiesiliśmy na topolach tamtej krainy i płakaliśmy, bo żądali od nas pieśni radości. Ale jak mogliśmy śpiewać w obcym kraju, będąc pieśni syjońskie? I moi drodzy, ta niewola babilońska była powodem odejścia od Boga narodu izraelskiego. Oni wierzyli w swojego Boga Jahwe, wierzyli w Niego, ale przy okazji jeszcze wierzyli w inne bóstwa, wierzyli w innych bogów. A Słowo Boże powiada, że nie będziesz miał bogów obcych obok mnie. Obok mnie, nawet nie zamiast, ale obok. A więc Bóg Wszechmogący, tak, ale jeszcze oprócz tego coś innego. Jeszcze warto gdzieś w innych rzeczach poszukać, czegoś innego spróbować. I to doprowadziło, Bóg posyłał proroków do tego narodu. I to doprowadziło ich do niewoli babilońskiej. I w tej niewoli babilońskiej oni zrozumieli, że tak naprawdę grzeszyli. Pierwsza Księga Królewska mówi, że Izrael został uprowadzony do niewoli z powodu występków właśnie. I moi drodzy, może jest tak też w życiu, że chodzisz do kościoła, jesteś w zborze, nie odchodzisz od Boga, ale coś zostawiasz jeszcze sobie oprócz Boga. jakieś inne bóstwa. Słowo Boże mówi na przykład, że chciwość jest bałwochwalstwem, a więc jest takim bóstwem. Ta niewola egipska mówi o powrocie do świata, o odejściu od Boga, ale w tym przypadku ta niewola babilońska mówi nam o tym, że można chodzić do kościoła, że można wierzyć w Boga, ale można cierpieć, można być zdołowanym, można żyć w depresji, można być pozbawionym Bożej radości, radości ze zbawienia z powodu grzechu, z powodu grzechu. Albo można być też zupełnie obojętnym, można być zupełnie liberalnym, można wszystko przyjmować jak leci, pozwalać na wszystko sobie, innym. Babilon to jest taki charakterystyczny dla naszych czasów również stan, system, z którego Bóg chce nas uwolnić, chce nas wyprowadzić. W 18 rozdziale objawienia jest napisane: wyjdźcie, wyjdźcie z niego, ludu mój. Wyjdźcie z niego, ludu mój. A więc ta niewola babilońska. Słowo Boże mówi, jest taki fragment w księdze Ezdrasza, który mówi o tym, że naród izraelski rozpoczął odbudowę świątyni. Ten fragment zawsze mnie dotyka, zawsze tak mocno do mnie przemawia. Jest on zapisany w księdze Ezdrasza w 3 rozdziale od 10 wiersza do końca tego rozdziału. Czytamy tak. A gdy budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewici, synowie Asafa z cymbałami, by zgodnie z rozporządzeniem Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu. Dobry On, na wieki trwa Jego łaska dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny z powodu położenia fundamentów domu Pańskiego. Wielu zaś starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy kładzeniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno. Wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem i nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu. Albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka. Niesamowita sytuacja. Tak sobie wyobrażam, że kiedy po wyjściu z niewoli izraelskiej na skutek dekretu króla Cyrusa, kiedy ten naród zaczął, właściwie pokolenie Judy i Beniamina, kiedy zaczęli odbudowywać świątynię pańską, położyli ten fundament pod świątynię, to było tam wielu starców, wielu ludzi w podeszłym wieku, którzy pamiętali tą pierwszą świątynię jeszcze. Świątynię Salomona. I oni przypominali sobie to. Ta niewola trwała 70 lat. Ci ludzie mogli mieć 20 lat więcej. A więc 85, 90, 95. Oni żyli jeszcze. Oni pamiętali tą świątynię, tą wspaniałą świątynię. I pamiętali również to, co się wydarzyło, że utracili tą świątynię. Pamiętali to, co doprowadziło ich do tej niewoli babilońskiej. I oto kiedy patrzyli na odbudowę tej świątyni drugiej, skromną, ta świątynia nie była taka wspaniała jak ta świątynia Salomona, dopiero król Herod ją rozbudował. Ale kiedy oni patrzyli na nią i przypominali sobie te dawne dzieje, jak to wspaniale było, jak mogli widzieć chwałę Bożą, jak obłok zstępował na świątynię, jak jak zataczali się pod wpływem Bożego działania. I teraz, kiedy odbudowywali tą świątynię, taką skromną zupełnie, ale jednak po tym wyjściu z niewoli babilońskiej mogli zobaczyć, że Pan działa, że jest wierny. Oni zostali już wyleczeni z tego bałwochwalstwa. Od tamtej pory Izraelici już żadnych obcych bogów nie czcili. Do tego stopnia to bałwochwalstwo zostało wyplenione z ich serc i umysłów, że nawet nie potrafili zrozumieć, że Jezus jest Bogiem. Nie potrafili tego przyjąć. Nie zrozumieli tego, że oto przyszedł Jezus, że oto przyszedł Bóg w Jezusie Chrystusie na ziemię. Tak dalece byli uwolnieni, w cudzysłowie, od bałwochwalstwa. Przypomina mi się taka znana wszystkim opowieść o synu marnotrawnym. Ten syn marnotrawny, który odszedł w dalekie strony i roztrwonił swój majątek z nierządnicami, wszystko stracił. On przyszedł. Przyszedł z tej niewoli. W pewnym momencie zrozumiał, powiedział sobie, wstanę i pójdę do Ojca. I on przyszedł. I choć wszystko stracił, jednak odzyskał godność syna. Odzyskał tą godność. Pamiętamy, że kiedy przyszedł, ten ojciec założył na jego ramiona płaszcz, założył na jego palec pierścień i założył na jego nogi sandały. I te trzy rzeczy coś tam oznaczają. Ta szata to szata sprawiedliwości, czystości. Pierścień to jest ten symbol godności. Dla nas to jest godność dzieci Bożych. I sandały, które są symbolem wolności. W tamtych czasach tylko niewolnicy chodzili boso. I moi drodzy, ci ludzie, którzy... On wszystko stracił. On już nie dostał tej drugiej połowy. Ta druga połowa majątku była przeznaczona dla starszego syna. Stracił wszystko. Ale nie stracił życia. Nie stracił życia. Nie stracił godności. Przyszedł do Ojca. Odzyskał to wszystko. I tak samo ci ludzie, którzy tam budowali tą nową świątynię, oni stracili tą wspaniałą świątynię. 70 lat temu została zburzona, a teraz odbudowują z gruzów powoli. Powoli odbudowują z gruzów nową świątynię. Może skromniejszą, ale już czystą. Już czystą. I tak może być również w twoim życiu. Może tak być, że kiedy przyjąłeś Jezusa do swojego serca, kiedy zaufałeś Mu, kiedy zacząłeś dla Niego żyć, wszystko wydawało się takie wspaniałe, takie piękne, ale oprócz Boga było jeszcze coś. Jeszcze coś. I to coś spowodowało, że przyszła niewola. Ta niewola babilońska, w której zostałeś pozbawiony radości. Nie mogłeś radować się ze zbawienia, tak jak ci ludzie nad rzekami Babilonu. Jakże możemy śpiewać pieśń radości, pieśni syjońskie w obcej krainie, w obcym kraju? Może jesteś tu na tym miejscu, ale tak naprawdę nie ma cię tu, bo jesteś w obcej krainie, w krainie, w której nie chcesz być. Zacznij od nowa, zacznij na nowo budować tą świątynię swojego serca. Może skromnie, może powoli, ale zacznij to czynić, a zobaczysz, jak wspaniale Bóg zacznie działać. Tak jak ci starcy, tak jak ci młodzi, którzy zaczęli, jedni zaczęli krzyczeć głośno z radości, inni zaczęli płakać z radości, bo przypominali sobie tą dawną świątynię i nigdy by im na myśl nie przyszło, że znowu zobaczą zakładanie fundamentów pod nową świątynię. Dlatego jeżeli jesteś na tym miejscu i żyjesz w dalekim kraju, jesteś tu, może chodzisz na nabożeństwa, ale tak naprawdę jesteś daleko, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, rozpocznij na nowo budowę tej świątyni, wyjdź z Niego, wyjdź z Babilonu, opuść ten Babilon. Jest jeszcze jeden rodzaj niewoli, ta niewola rzymska, Rzym, niewola rzymska. Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy zobaczyć, że właśnie w czasie tej niewoli, w czasie tej okupacji rzymskiej narodził się Pan Jezus. I wielu myślało, że Pan Jezus będzie tym, który wyzwoli naród izraelski z niewoli. tej fizycznej, prawdziwej niewoli rzymskiej. Ale Jezus nie przyszedł po to, aby wyzwalać z jakichś układów politycznych. Ale On przyszedł po to, aby dać wolność do naszego serca. Tą wolność do naszego wnętrza. Od grzechu, od różnych rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. I to zniewolenie, że tak powiem, rzymskie w cudzysłowie, to jest tradycja, to jest religia, to są schematy, to są rytuały. Myślę, że to może się stać takim najgorszym rodzajem niewoli, najgorszym rodzajem zniewolenia. Popatrzmy na faryzeuszy, którzy żyli właśnie w tym czasie. Rzym pozwolił Żydom na praktykowanie swojej religii. Oni mogli bez przeszkód chwalić swojego Boga. Nawet Herod zbudował świątynię, a więc mogli to bez przeszkód robić. I często jest tak, że kiedy nie ma przeszkód, to pojawiają się schematy, pojawia się tradycja, pojawia się religia. Zamiast relacji z Bogiem pojawia się religia. Myślę, że tam, gdzie są jakieś przeszkody, w tych krajach, gdzie są jakieś przeszkody, nie ma to miejsca, bo albo żyjesz, albo jesteś martwy. Albo żyjesz z Bogiem, albo bez Boga. Albo jesteś chrześcijaninem, albo nie. Tu można przybierać te różne pośrednie jakieś kolory, jak kameleon trochę. Moi drodzy, i ta niewola, niewola zakonu, z niej też jest wyjście. Z niej też Pan Jezus nas uwolnił. W liście do Rzymian czytamy o tym, bardzo obszerne fragmenty mówią o tym, że jesteśmy wyzwoleni z tego zakonu niewoli, z tego zakonu grzechu. W 13 rozdziale Ewangelii Łukasza jest taki fragment, który nam to obrazuje, pokazuje nam, na czym to polega, na czym polega ta niewola. W 13 rozdziale jest po prostu opisana historia uzdrowienia kobiety w szabat. Przeczytam ją. Nauczał raz w szabat, jest to 13 rozdział 10 wiersza Ewangelii Łukasza. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, w które należy pracować. W te więc dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi go do woju? A owej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał w uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników. Coś w nich jeszcze było, coś się jeszcze w nich tkliło, że wstyd ich ogarnął, ale popatrzmy na ich postawę, moi drodzy. Szabat. Oni nie widzieli, że ta kobieta, którą być może gdzieś tam na ulicach widzieli, która chodziła taka pochylona, zgięta, nie mogła się wyprostować, była chora. Oni nie widzieli tego, że w tym momencie, w dzień szabatu, została uzdrowiona. Oni od razu przyszli do Jezusa z oskarżeniem i do tych ludzi, którzy przyprowadzili ją, czy też do tej kobiety, która przyszła. 6 dni będziecie się uzdrawiać, czy leczyć, pracować, ale nie w szabat. Obyśmy nie byli takimi obłudnikami, moi drodzy, jak ci faryzeusze. Oni dobrze zaczynali. 160 lat wcześniej, kiedy powstało to ugrupowanie faryzeuszy, oni mieli dobry początek, oni chcieli się podobać Bogu, oni chcieli żyć dla Boga, uświęcać się, ale później, kiedy nie było żadnych przeszkód, popadli w religijność, w tradycje, nakazy i zakazy. Pewne ograniczenia są istotne, już mówiłem o nich. Wolność bez ograniczeń nie jest wolnością, ale najpierw musi być Bóg, a potem formy, potem nakazy. Najpierw Bóg, potem człowiek, potem formy. Nie najpierw zasady, tradycje, a później Bóg, a na samym końcu człowiek, ale odwrotnie. Pan Jezus kiedyś powiedział, gdyby wam wół wpadł do studni. Wół to jest potężne zwierzę, pół tony waży. Wpada do tego dołu, do studni i trzeba go wyciągnąć w szabat. Pół dnia roboty albo i więcej. Za pomocą fizycznej siły ludzkich rąk. I co z tym szabatem? Cały szabat. Moi drodzy, Bóg daje wolność od tych schematów, od religii, od zakazów i nakazów. Ale tą niewolę najtrudniej jest dostrzec. Najtrudniej ją zobaczyć. Najtrudniej ją zobaczyć w swoim życiu. Ale jest to niewola. Pan Jezus chce nas uwolnić. Chce nam dać wolność. Chce nam dać nowe życie. Wolność od przede wszystkim grzechu. Ewangelia Jana mówi, że kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ale Pan Jezus powiedział, że w tym samym kontekście, w tym samym miejscu, że jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A więc chodzi o tą prawdziwą wolność, o tą wolność od grzechu, wolność od troski. Paweł pisze w liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w 1 liście, chcę, abyście byli wolni od trosk. Pan Jezus mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. To jest w pewnym sensie zniewolenie, troska. A Bóg chce, abyśmy byli wolni od troski. W przypowieściach czytamy w 1 rozdziale, w 33 wierszu, że Bóg daje nam wolność od strachu przed przyszłością. A więc Bóg może ciebie uwolnić od strachu. On tu jest. On to ma dla nas. Bóg nie chce, abyśmy się bali, abyśmy byli przerażeni, ale abyśmy mieli pokój. Abyśmy byli wolni od strachu, wolni od winy. Bóg, człowiek za wszelką cenę chce pozbyć się poczucia winy. To może uczynić Bóg. Kiedy przyjdziesz do Niego, kiedy przyjdziemy do Jezusa, wyznamy swój grzech, bo to jest właśnie warunek, żeby wyznać grzech, żeby wyznać swoją winę. W 32 psalmie czytamy takie wspaniałe miejsce. Dopóki milczałem, schły kości moje, ale wyznałem winę moją Bogu, a On darował moją winę. I później w ostatnim wersecie pisze, radujcie się wszyscy sprawiedliwi. Jakaż ulga przychodzi, kiedy pozbędziemy się winy, poczucia winy. Kiedy przyjdziesz do Jezusa, złożysz ten ciężar, tą winę i otrzymasz przebaczenie. To jest to, czego potrzebujemy każdego dnia, moi drodzy. Bóg daje wolność od dolegliwości, od choroby. On chce nas uwolnić od tego. W tym fragmencie z 13 rozdziału Ewangelii Łukasza możemy przeczytać tą wypowiedź Pana Jezusa, który zwrócił się do kobiety i powiedział, gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Albo bądź wolna od swojej dolegliwości. A więc Bóg daje wolność również od choroby, od dolegliwości, od niemocy. Bóg ma moc uwolnić nas w każdym aspekcie, w każdym problemie. Możemy do Niego przyjść. On ma dla nas wolność. On ma dla nas wolność. Jak ludzie wolni, żyjcie, chodźcie. Bo jesteście powołani do wolności. List do Galacjan. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, abyśmy w niej trwali. I Bóg to wszystko ma dla nas dzisiaj. On to ma wszystko na tym miejscu dla każdego z nas. Dlatego teraz już kończąc, chciałbym poprosić również tutaj zespół na środek. I moi drodzy, powstańmy. Będziemy przez chwilę się modlić. Jeżeli ktoś na tym miejscu zrozumiał, że żyje w Egipcie, w tym świecie, że tak naprawdę nie zna Boga, że tak naprawdę nie żyje dla Boga, że tak naprawdę jeszcze nigdy swojego życia nie powierzył Jezusowi Chrystusowi, nie uczynił Go Panem swojego życia. Jeżeli jest tutaj taka osoba, jeżeli ktoś na tym miejscu jest taki, kto dzisiaj chciałby się pojednać z Bogiem, chciałby swoje życie powierzyć Jezusowi, chciałby rozpocząć nowe życie, chciałby wyjść z tej ciemności, z tego związania, z tego zniewolenia być może. Jeżeli ktoś taki jest, to zachęcam Cię, abyś podał swoją dłoń Jezusowi, On Cię wyprowadzi z tej niewoli. On zaprowadzi Cię do wspaniałej ziemi obiecanej, do nowego życia, gdzie będziesz szczęśliwy. Nawet jeżeli będziesz musiał przechodzić przez jakieś doświadczenia, Jezus będzie z Tobą i będzie Cię prowadził. Jeżeli ktoś taki jest na tym miejscu, to zachęcam, kiedy zespół zacznie śpiewać pieśń, aby wyszedł tutaj do przodu. Zachęcam Cię, abyś się pojednał z Bogiem, abyś przyszedł do Niego, abyś uczynił Go Panem swojego życia. A może ktoś na tym miejscu jest tutaj i boryka się z grzechem w swoim życiu, boryka się z przygnębieniem, z depresją. Może jesteś pozbawiony radości, nie masz już tej radości ze zbawienia. Wszystko pomieszało ci się. Być może czegoś nie rozumiesz, cokolwiek by to było. Z tej niewoli Jezus chce ciebie wyprowadzić. Chce dać ci nowe życie. On pragnie, abyś wszystko zaczął na nowo budować w swoim życiu. Na nowo, na tym mocnym fundamencie założonym, być może skromnym, ale mocnym, porządnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. A może ktoś na tym miejscu jest w takiej niewoli systemu, niewoli tradycji, form. Może myślisz, że w ten sposób można przybliżyć się do Boga, ale coraz bardziej rozumiesz, że to nie tędy droga. Również i takie osoby, jeżeli są na tym miejscu, zachęcam, aby jeżeli potrzebujesz modlitwy, abyś wyszedł do przodu. Pan Jezus jest na tym miejscu i On chce dać wolność każdemu. I tak jak Boże Słowo mówi, że Jezus daje wolność od trosk, Jezus daje wolność od poczucia winy, od strachu, On daje wolność od choroby, od niemocy, On daje wspaniałą wolność, wolność, jakiej nie można w tym świecie osiągnąć. Ta wolność pochodzi od Jezusa. Słowo Boże mówi, że nawet może uwolnić od chciwości, od wszystkiego. Ważne jest, abyśmy sobie poukładali te priorytety w swoim życiu. A więc jeżeli ktoś dzisiaj bardzo pragnie Boga, to kiedy zespół zacznie grać, zachęcam, aby wyszedł do przodu. Chcemy się z Wami pomodlić.